Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do aktywnej ewangelizacji zdechrystianizowanych krajów Benedykt XVI wezwał wspólnoty neokatechumenalne. Na misję papież posłał 100 wielodzietnych rodzin. Zaczynamy od spotkania z drogą neokatechumenalną. Następnie zastanowimy się nad tym,
jak w zmieniającym się świecie mówić o niezmieniającym się Bogu.
Magazyn zakończy bioetyczny felieton Prawda i dobro, czy moje widzimisię. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Do dekretu Stolicy Apostolskiej zatwierdzającego specyficzne elementy liturgii wspólnot neokatechumenalnych nawiązał papież, przyjmując je dzisiaj w Watykanie. Dokument papieskiej Rady do Spraw Laikatu, pozytywnie zaopiniowany przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, został odczytany przed audiencją. Benedykt XVI podkreślił, że ukazuje on, jak Kościół docenia duchowe bogactwo drogi neokatechumenalnej, troszcząc się jednocześnie o jedność i zgodę w Kościele.
Właśnie aby pomóc w ponownym zbliżeniu do bogactwa życia sakramentalnego tych, którzy oddalili się od Kościoła, czy nie otrzymali odpowiedniej formacji, neokatechumeni mogą celebrować niedzielną Eucharystię w małej wspólnocie, zgodnie z rozporządzeniami biskupa diecezjalnego. Celebrowanie w małych wspólnotach, zgodnie z księgami liturgicznymi, za którymi trzeba wiernie iść, i z odrębnościami zatwierdzonymi w statucie drogi neokatechumenalnej ma pomóc przechodzącym neokatechumenat w przyjęciu łaski wejścia w zbawczą tajemnicę Chrystusa, która umożliwia chrześcijańskie świadectwo, zdolne, aby przyjąć kształt nawet radykalny.
Papież wskazał, że stopniowe dojrzewanie w wierze poszczególnych osób i małych wspólnot ma im pomagać we wchodzeniu w życie wielkiej wspólnoty Kościoła. Realizuje się je w zwyczajnej formie przez sprawowanie liturgii w parafii, dla której działa neokatechumenat. Zatem również podczas formacji neokatechumenalnej nie należy się oddzielać od parafialnej wspólnoty. Ojciec Święty rozesłał około 100 wielodzietnych rodzin z drogi neokatechumenalnej z misją na tereny zdechrystianizowane w różnych krajach, szczególnie europejskich. Wyraził przy tym neokatechumenom wdzięczność za ich wkład w nową ewangelizację.
Świętą Agnieszkę jako przykład przyjaźni z Chrystusem i ewangelicznego świadectwa wskazał papież wychowankom Kolegium Kapranika. Spotkał się z nimi tradycyjnie w przeddzień jutrzejszego wspomnienia liturgicznego tej młodej dziewicy i męczennicy z przełomu III i IV wieku. Jest ona patronką tego najstarszego z rzymskich seminariów, liczącego sobie 555 lat.
Również formacja kapłańska wymaga prawości, całkowitego oddania, ascezy, stałości i heroicznej wierności we wszystkich aspektach. U podstaw musi być autentyczne życie duchowe, ożywiane intensywną relacją z Bogiem na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej, ze szczególną troską o celebracje liturgiczne i uczęszczanie do sakramentów. Życie kapłańskie wymaga dążenia coraz bardziej do świętości, wyraźnego poczucia Kościoła i otwarcia na braterstwo bez stronniczości ani wykluczania nikogo. Do drogi świętości prezbitera należy też wypracowanie z Bożą pomocą własnej inteligencji i zaangażowania, prawdziwej i rzetelnej kultury osobistej, będącej owocem gorliwych i wytrwałych starań. Wiara ma swój wymiar intelektualny i racjonalny, który jest dla niej istotny. Dla seminarzysty i młodego księdza odbywającego studia akademickie chodzi o przyswajanie sobie owej syntezy wiary i rozumu, jaka jest właściwa chrześcijaństwu.
Benedykt XVI podkreślił, że Kościół wiele oczekuje od młodych kapłanów, gdy chodzi o ich pracę ewangelizacyjną, a zwłaszcza udział w nowej ewangelizacji.
O współczesnym języku religijnym i tym, jak rozmawiać o Bogu z przedstawicielami pokolenia SMS-ów i internetu, Mikołaj Fox rozmawia z nauczycielem religii Pawłem Staniewiczem.
Jak w zmieniającym się świecie mówić o niezmieniającym się Bogu? Można zapytać dorosłego wierzącego w polskim kościele. Prawdopodobnie nie jest w stanie wyjaśnić tego, co usłyszał choćby z przeczytanego listu pasterskiego.
No nie jest, dlatego że język dominujący w kazaniach, w katechezie, to jest język branżowy. Tak jak matematyk czy chemik, jak opowiadają o tym, czego uczą, to często używają tych samych sloganów, zdań, którymi przekazywano im tą wiedzę i trochę tak samo jest z teologią.
Księża się uczą od starszych księży i potem uczą młodszych księży i w związku z tym język religijny pozostaje rodem z XIX wieku.
Nie do końca. Ostatnio osoba z mojej rodziny spotkali się większą paczką z kolegą z klasy, który poszedł do seminarium. I gdy on zaczął do nich mówić takim językiem księżowskim, to oni go strzelili i mówią: Krzysiek, no co ty, żeś zgłupiał? No to my jesteśmy. I wtedy on oprzytomniał i zaczął z nimi rozmawiać jak z kolegami. I gdy oni zaczęli go pytać, to zaczął mówić po ludzku. Na pewno tam dużo zdań żywcem z wykładów padało, ale gdy go dociskali, to już bardziej mówił swoim językiem. Kluczem jest po prostu relacja, więź. Oni się spotkali ze swoim kolegą, który dla nich był kolegą, ale już także przedstawicielem kościoła, świadkiem, ale mogli go wprost zapytać o to, co ich dręczyło. Wiedzieli, że on im nie będzie ściemniał. Często jest tak, że słyszymy księdza czy katechetę, który opowiada nam okrągłymi słowami, to nawet już nam się odechciewa go dociskać. A jak go dociskamy, to mówi, to nie jest tematem naszej lekcji, prawda, i ich zbywa. Natomiast jak jest więź, katecheta widzi po prostu w oczach, czy ksiądz widzi w oczach, że oni tego nie rozumieją, stara się inaczej. Nawet nie musi być super utalentowanym pedagogiem, super utalentowanym kaznodzieją, ale gdy następuje więź między osobami, to wtedy jest możliwość dogadania się.
No ale czy są gotowi ci, którzy wychodzą z seminarium, ale nie tylko ci, którzy na przykład kończą teologię, którzy zostają katechetami, czy potrafią językiem choćby SMS-a, tak, uśmieszkami w 160 znakach, opowiadać o Bogu?
Ja myślę, że tego się też uczą, ale podstawowe jest pytanie, czy chcą się tego nauczyć. Misjonarz jak jedzie, podstawa jest poznanie kultury, poznanie języka. Z katechetą, z księdzem powinno być trochę tak samo.
Tylko że ksiądz czy katecheta myśli, że jest w tej samej kulturze, bo się wychowywał 4 ulice dalej albo w innym mieście, a okazuje się, że tak naprawdę nie jest uczestnikiem tej kultury, co dzisiejsi gimnazjaliści na przykład.
Myślę, że jednak kluczowe jest to, czy chce. No może nie będzie genialnym nauczyciel z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, prawda, którego będą kochali i wszyscy go zrozumieją. Wiadomo, że dla niektórych uczniów nawet jakby mówić ich językiem sloganów, SMS-ów i tak dalej, to oni i tak nie będą tej prawdy chcieli przyjąć. Ale jeżeli ktoś chce dotrzeć, no to po prostu zrobi wszystko, żeby się z tym kimś dogadać.
Ale czy to nie jest tak, że język może bardzo łatwo Boga zbanalizować?
Jasne, że jest zawsze to zagrożenie, ale z drugiej strony patrzmy, jak robił to Jezus, prawda?
Nie banalizował.
Oczywiście nie banalizował, jasne, to jest oczywiste, ale ktoś może przyjść i powiedzieć, no prawda, porównywanie nas do stada baranów, to szczyt banalizacji by ktoś powiedział, a my to nazywamy od 2000 lat piękną przypowieścią o dobrym pasterzu, prawda? Ale wszyscy wiedzieli, kto to jest pasterz i wszyscy wiedzieli, kto to są owce i co owce robią, prawda? Więc przypowieść, z której korzystał Jezus i z których powinni korzystać, myślę, i katecheci, i księża, jest bardzo prostą formą, która, uwaga, wskazuje na jeden aspekt prawdy. To znaczy, jeżeli byśmy chcieli całą strukturę Kościoła przyrównać do pasterza i stada baranów, no to byśmy właśnie zbanalizowali. Natomiast Jezus, porównując nas do owiec, nie chciał wytłumaczyć tego, jak ma wyglądać Kościół, tylko chciał zwrócić uwagę na jeden konkretny aspekt. Jeżeli będziemy korzystali z bardzo prostych często przykładów, albo nawet wręcz takich banalnych, ale one będą dobrze pokazywały jakiś konkretny wymiar konkretnej, trudnej prawdy, myślę, że nie popadniemy w jakieś banały. Jeden ksiądz mi opowiadał kiedyś, że był zszokowany jeszcze jako młody licealista, że przyjechał dominikanin do młodych i powiedział, że niebo to będzie wieczny orgazm. Z jednej strony, no, pierwsza myśl to totalny banał, zupełnie nie na temat, ale w każdym razie dzieciaki, które mają problem ze sferą seksualną, to przynajmniej się zaczęły wsłuchiwać, prawda? Oczywiście można wtedy zacząć dyskutować, a co ksiądz ma na myśli? Ale jak to tak cały czas? No to przecież by się znudziło. No właśnie, ale wtedy można zacząć rozmowę na temat, no to zaraz, to niebo to nie jest wieczne trzymanie złożonych rączek i prawda, śpiewanie hosanna. Konkretna prawda, konkretny przykład, który trafia.
To są wszystko trudne tematy, bo z jednej strony ksiądz Draguła mówi o tym, że ksiądz na ambonie powinien posługiwać się takim językiem i takimi środkami wyrazu jak jego wierni, A z drugiej strony zastanawiam się, czy naprawdę mnich w pustelni nie jest bardziej wartościowy przez to, że jest zupełnie odcięty od tego świata, w jakim my się obracamy. Więc właściwie w jakim kierunku Kościół powinien iść? Zanurzenie się w tym świecie i próba bycia tą solą, która przemienia, czy raczej oderwanie i pokazanie, że tak naprawdę nasza ojczyzna jest w niebie?
Ja jestem pod nieustającym urokiem postaci błogosławionej Matki Teresy. Ostatnio przeczytałem jedną z książek o niej, którą napisał ksiądz, który wiele lat z nią przebywał, i ona mi się wydaje takim świetnym przykładem na nasze czasy. Ona była głęboko zanurzona w Jezusie Chrystusie i była niesamowicie radykalna w swoich chrześcijańskich wyborach, a z drugiej strony chciała iść wszędzie, chciała rozmawiać ze wszystkimi i chciała dotrzeć do każdego. No to była kobieta, która potrafiła na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych krzyczeć na ludzi, że nie będzie pokoju w świecie, jeżeli będzie się mordowało dzieci nienarodzone, czyli prawdy zupełnie niepopularne, a z drugiej strony ludzie chcieli jej słuchać, ale ona używała prostego języka. Mówiła językiem Ewangelii, ale to pociągało. Do niej przyjeżdżały tysiące młodych ludzi, właśnie tych, które korzystały z internetu, które były zanurzone w tej kulturze, ale no właśnie jechały te osoby do niej, jak właśnie kiedyś się jeździło na te pustelnie, ale ten język był mimo wszystko zrozumiały. Więc to nie jest tak, że to, co my mówimy, jest zupełnie niezrozumiałe. Pytanie jest często, czy my chcemy to przeczytać i coś z tego wziąć.
A jako katecheta, jaki jest klucz do sukcesu, żeby to, co mówi nauczyciel religii, docierało do tych, którzy w lekcji uczestniczą?
Po pierwsze, być otwartym na to, co mówią uczniowie, słuchać ich, mówić często trudne rzeczy, ale z góry nie ucinać ich wątpliwości, nie zabraniać im mieć czasami innego zdania, ale pokazać, że to, co mówi Kościół, ma sens, ma ręce i nogi i może być piękne.
Chyba forma jest tutaj niesłychanie ważna.
Forma jest ważna, ale kluczem wydaje mi się relacja. Jeżeli oni widzą, że to jest człowiek dla nich życzliwy, to jeżeli dla nich on czasami jest kosmitą w tym, co mówi, no to to jest nasz kosmita. No, jeżeli to, co on robi i mówi, wydaje się być spójne, to oni słuchają tego z jakimś zaciekawieniem. To dla nich jest to przynajmniej jakiś początek rozterek duchowych. Z mojego dosyć niedługiego doświadczenia nauczania religii, no to po pierwsze katecheta musi być człowiekiem. I potem oni przyjdą i powiedzą, co jest nie tak, albo przyjdą i powiedzą, z czym się nie zgadzają, i wtedy może zacząć się dialog.
Z Pawłem Staniewiczem rozmawiał Mikołaj Fox.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza Marianina.
Prawda i dobro, czy moje, widzimisię.
Bioetyka jest stosunkowo nową dziedziną nauki. Sam termin pojawił się w 1970 roku, choć do dziś nie jest jasne, czy wprowadził go Van Rensselaer Potter, czy też Andre Hellegers, twórca The Kennedy Institute of Ethics w Waszyngtonie. Początkowo obejmował swoim znaczeniem całość problematyki na styku biologii i etyki, szybko jednak uległ swoistemu zawężeniu, skupiając się na kwestiach związanych z medycyną. Jednocześnie jednak rozszerzeniu uległ zakres źródeł tej nowej nauki. Zaczęto uwzględniać prawo, ekonomię, socjologię, psychologię, kulturoznawstwo, teologię, czy lepiej powiedzieć, różne systemy teologiczne związane z poszczególnymi religiami i wyznaniami. W konsekwencji zaczęto patrzeć na bioetykę z coraz większym zainteresowaniem, ale też ze swego rodzaju niepokojem, gdyż interdyscyplinarny charakter prowadzonych analiz powodował lawinę pytań co do ich naukowości i w konsekwencji co do słuszności wypracowywanych wniosków. Właśnie wieloaspektowość bioetyki była jej siłą. Etyka zawodowa pracowników służby zdrowia okazywała się niewystarczająca w niezwykle dynamicznym świecie, gdy każdy rok przynosił poważne, a niekiedy wręcz przełomowe zmiany w technikach i technologiach medycznych, próby zastosowania ogólnych norm etycznych do konkretnych przypadków i dylematów moralnych okazywały się niewystarczające. Z jednej strony brakowało narzędzi do adekwatnego opisu sytuacji etycznej, a z drugiej etyka postrzegana była niekiedy jako swoisty hamulcowy postępu, ograniczający możliwość ludzkiego intelektu. Faktem jest, że człowiek ma w sobie zmysł moralny, nazywamy go sumieniem. Zmysł pozwalający mu na rozpoznanie, na ile podejmowane działanie jest dobre, a na ile nie. Oczywiście można ten głos próbować zagłuszyć i niektórym ludziom sztuka ta wychodzi zupełnie dobrze. Jednakże zazwyczaj, prędzej czy później, pytanie o moralną ocenę działania wypływa na wierzch. W swej istocie jest to pytanie, komu lub czemu będę służyć jako naukowiec? Rozwojowi nauki, własnej sławie, ludzkości czy też człowiekowi? Dla niektórych ludzi nauki jest oczywistym, że priorytet przysługuje nauce, zaś postęp naukowy jest wyjęty spod ograniczeń moralnych. Wolność prac badawczych, także w biologii i medycynie, powinna być nieograniczona, nawet jeśli pociągnie to za sobą ofiary w ludziach. A historia pokazuje, że tych ofiar jest wcale niemało. W niektórych wypadkach nie są to ofiary przypadkowe, ale ludzie od początku poświęceni dla dobra nauki w trwającej od zarania dziejów w wojnie z chorobą i śmiercią. Wedle innej koncepcji medycyna i bioetyka powinny pozostać w postawie służebnej wobec człowieka chorego, bezbronnego wobec swojej słabości i zbliżającej się śmierci. I jakkolwiek wydaje się, że większość ludzi zaangażowanych w świat medycyny opowiada się za tą drugą koncepcją. Ta pierwsza nie zamierza składać broni. Stawia zatem pytania o człowieka. Kto jest człowiekiem? Od kiedy i na jakich warunkach jest się człowiekiem? Czy każdy człowiek jest wart tyle samo? Czy każdego należy tak samo traktować? Tych pytań jest oczywiście więcej. I jeśli tu przytaczam akurat te, to dlatego, że odnoszą się do kwestii najbardziej fundamentalnej, do pytania o fundamentalne wartości, na których oparte zostanie rozróżnienie dobra i zła. Dramat współczesnego świata polega na tym, że od czasu Kanta rozpanoszyło się przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak jedna prawda. Nie ma czegoś takiego jak obiektywne dobro. Każdy odkrywa swoją własną, prywatną prawdę, formułuje swoje własne zasady określające, co jest dobre, a co złe. Co gorsze, niekiedy zdarza się, że istniejącym i funkcjonującym od dawna słowom nadaje się nowe znaczenia. Siłą rzeczy prowadzone dyskusje mają coraz mniej sensu i możliwości osiągnięcia porozumienia ograniczają się do coraz mniejszej liczby spraw. Jako żywo przypomina to współczesną wieżę Babel. Oto każdy buduje własny język terminologiczny, własny system wartości, własne punkty odniesienia. Świat bioetyki staje się labiryntem, w którym trudno odnaleźć prawdę i dobro, ponieważ własny widzimisię myślicieli pragnących osiągnąć uniwersalność swojego systemu doprowadza do usunięcia wszelkich kontrastów i rozstrzygnięć wypowiadanych sądów. Każde stwierdzenie staje się równie uprawnionym, ale przez to pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia. Jedynym rozwiązaniem jest powrót do zagubionego po drodze fundamentu, gdzie rzeczy nazywane są po imieniu, gdzie to, co istnieje, istnieje naprawdę, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne, gdzie istnieje jasna granica pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy prawdą a kłamstwem, gdzie człowiek jest zawsze człowiekiem, zawsze traktowany z szacunkiem, zawsze jako ten, którego dobro jest najwyższym prawem. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz.
Przypomnę, że teksty bioetycznych felietonów księdza Piotra Kieniewicza można znaleźć na naszej stronie internetowej www.rv.pl. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.